Tu Paryż RFI, dobry wieczór Państwu. Przed mikrofonem Stefan Riger, za szybą studia, realizujący dziś audycję Grażyna Chmurska i techniczka Loch. Serdecznie Państwa witamy w poniedziałek, 21 lipca, w poniedziałek w Paryżu, bardzo słoneczny, dodajmy. W Warszawie żegnano profesora Gieremka. W Irlandii prezydent Sarkozy próbuje wysłuchać eurosceptyków. W Wersalu tymczasem ważą się losy konstytucyjnej reformy. Papież wraca z Australii do Rzymu. Obama w Iraku, Brown w Izraelu. Pierwszy proces w bazie Guantanamo. Oto garść ważniejszych tematów naszego dziennika. Poza wiadomościami i przeglądem prasy z udziałem Katarzyny Zawickiej, Krzysztofa Rutkowskiego i Marka Brzezińskiego znajdą Państwo w naszej godzinnej audycji felieton ekonomiczny Piotra Błońskiego o rozpoczynających się dziś w Genewie negocjacjach na forum WTO, kronikę sportową Marka Brzezińskiego. Przypomnimy także pierwszą część zebranych przez Wojciecha Sikorę wspomnień paryskich Macieja Morawskiego. A zaczynamy od pełnego wydania dziennika Radio France International. Panie Bronku, przez przypadek nie zdążyłem panu nigdy podziękować. Był pan największym z Polaków, największym z patriotów. Był pan największym w tej klasie, mówił Lech Wałęsa po mszy świętej w katedrze świętego Jana, gdzie Bronisława Geremka żegnała w poniedziałek cała oficjalna Polska i wielu gości zagranicznych. Podczas pogrzebu na warszawskich Powązkach, gdzie zmarły spocząć miał w Alei Zasłużonych nieopodal swego przyjaciela Jacka Kuronia, prezydent Lech Kaczyński mówił o profesorze Geremku, iż budził respekt wśród najbardziej wpływowych na tym świecie, że był jednym z głównych twórców naszej drogi do wolności i że to dzięki niemu Polska zmienia się na lepsze. To dzięki niemu, również dodał Lech Kaczyński, dzieje Solidarności nie zakończyły się w marcu 1981 roku, gdyż aresztowany wówczas Gieremek nie poddał się i został doradcą podziemnych władz Solidarności. Wcześniej w katedrze świętego Jana na mszy żałobnej koncelebrowanej przez arcybiskupów Kazimierza Nycza i Tadeusza Gocłowskiego obecni byli wszyscy przedstawiciele najwyższych władz i polskiej opozycji, jak również wśród gości zagranicznych przewodniczący Parlamentu Europejskiego Hans-Gerd Pöttering. Oprócz Lecha Wałęsy przemówienia wygłosili przedstawiciel nuncjusza papieskiego Tadeusz Mazowiecki, Janusz Onyszkiewicz i profesor Henryk Samsonowicz. Ten ostatni powiedział, że w polskiej historii zaszczytne miejsce zajmowali zawsze waleczni bohaterowi, którzy szablą rzucali się na wroga. Ale to nie oni kształtowali polski dorobek, tylko ci, którzy odważyli się być mądrzy. Dołączyłeś do nich, mówił profesor Samsonowicz o swym zmarłym koledze. Przypomnijmy, że profesor Bronisław Geremek, wybitny historyk i polityk, były szef polskiej dyplomacji, zginął w wypadku samochodowym 13 lipca koło Miedzichowa w Wielkopolsce. Miał lat 76. Posłuchajmy jeszcze ambasadora Polski we Francji, Tomasza Orłowskiego, który obecny był na uroczystości w paryskiej siedzibie Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego, gdy w piątek składano hołd Bronisławowi Geremkowi. Anna Benhardt zapytała go, jak się wpisał do księgi kondolencyjnej.
Pożegnałem wielkiego Polaka i wielkiego Europejczyka, człowieka, bez którego dzieła świat nie byłby takim, jakim jest dzisiaj. I napisałem o zobowiązaniu, jakie stanowi dla nas jego pamięć. Zobowiązaniu do tego, żeby zaangażować się w realizację jego idei i jego działań. Tak, żeby wszystko, co reprezentował sobie dzięki naszej pracy, mogło być kontynuowane. To jest hołd. W ten sposób będziemy mieli go stale obecnym w naszych działaniach.
Z Paryża słuchają Państwo dziennika RFI. Prezydent Nicolas Sarkozy rozgrywa dziś symultankę na dwóch szachownicach w dwóch partiach o dużej dlań stawce. Na wyjeździe w Irlandii gra o przyszłość Unii Europejskiej, starając się wysłuchać i zrozumieć, a ewentualnie też nakłonić do zmiany zdania tych, którzy w referendum głosowali na nie. Podczas paragodzinnej wizyty w Dublinie Sarkozy odbyć ma błyskawiczne spotkania tyle ze zwolennikami, co i z przeciwnikami traktatu lizbońskiego. W Irlandii dość lodowato przyjęto przypisywaną mu intencje nakłonienia Irlandczyków do powtórzenia europejskiego referendum, a francuskiego prezydenta witało kilkuset manifestantów. Wkrótce potem jednak w rozmowie z premierem Irlandii Brianem Cowenem Sarkozy zapewnił, wedle jego rzeczników, iż szanuje wynik irlandzkiego referendum. W tym czasie zaś w Wersalu, gdzie na kongresie zebrał się po południu francuski parlament, ważą się losy zainicjowanej przez prezydenta Sarkoziego nowelizacji konstytucji mającej co nieco odświeżyć instytucję Piątej Republiki. Makijaż ów okazał się nazbyt powierzchowny, aby lewicowa opozycja, choć od dawna domaga się konstytucyjnych zmian, dała się na to skusić. Socjaliści głosować będą przeciwko, jak jeden mąż, za wyjątkiem byłego ministra kultury, Jacka Lango, który był w komisji przygotowującej reformę i uważa, że lepszy wróbel w garści niż skowronek na dachu. Nawet część prawicy z innych motywacji groziła głosowaniem na nie, ale intensywny lobbying ze strony Pałacu Elizejskiego zdołał Frondę nieco uśmierzyć. Tym niemniej zebranie 3/5 głosów deputowanych i senatorów, co jest niezbędne dla przyjęcia projektu nowelizacji konstytucji, nie jest wcale oczywiste. Zaważyć może kilka głosów, a finał tego thrillera poznamy dopiero około godziny 19:30. W poniedziałek papież Benedykt XVI powraca do Rzymu. Światowe Dni Młodzieży w Australii potwierdziły, jak piszą agencje, jak wielką wagę Kościół katolicki przywiązuje do duchowego rozwoju młodych. Podróż papieża do Sydney naznaczyły ponadto bezprecedensowe przeprosiny biskupa Rzymu za molestowanie seksualne nieletnich przez księży katolickich. Owym przeprosinom prasa australijska poświęciła bardzo wiele miejsca na swych pierwszych stronach. Na Światowe Dni Młodzieży przybyło 125 tysięcy młodych ze 187 krajów świata. Podczas mszy świętej pod gołym niebem, na którą przybyło w niedzielę około 350 tysięcy osób, Benedykt XVI oznajmił, że kolejne Światowe Dni Młodzieży odbędą się za 3 lata w Hiszpanii. Wybór Madrytu jako kolejnego miejsca spotkania katolickiej młodzieży świata nie jest przypadkowy. Kościół w Hiszpanii, niegdyś wszechpotężny, przeżywa obecnie kryzys, a stosunki między hiszpańskim episkopatem a socjalistycznym rządem premiera José Luisa Zapatero zostają napięte. W amerykańskiej bazie Guantanamo na Kubie rozpoczął się przed sądem wojennym, to absolutna premiera od czasu II wojny światowej, pierwszy proces łączący się bezpośrednio z falą zamachów z 11 września 2001. W roli pierwszego oskarżonego występuje 40-letni dziś Jemeńczyk Salim Ahmed Hamdan, przedstawiany jako były szofer Osamy Bin Ladena, a pojmany w listopadzie 2001 roku tuż po amerykańskiej inwazji na Afganistan. Grozi mu dożywocie za udział w terrorystycznym spisku. Hamdan w poniedziałek nie przyznał się przed sądem do winy, a to wyklucza wszelkie porozumienie między stroną skarżącą a obroną, co pozwoliłoby na zawieszenie rozprawy. Proces w Guantanamo uważany jest dość powszechnie za sprzeczny z zasadami międzynarodowego, jak również i amerykańskiego prawa. Kandydat demokratów na prezydenta, Barack Obama, przeniósł się w poniedziałek z Afganistanu, który uważa za główny front wojny z terroryzmem, do Iraku, skąd pragnie wycofać amerykańskie wojska w ciągu 2 lat. Obama, który był już przelotnie w Iraku w styczniu 2006, spotkał się w Bagdadzie z irackim premierem Nurim al-Malikim i prezydentem Jalalem Talabanim. Spotkał się również z amerykańskim dowództwem w Iraku. Barack Obama, który przeciwny był amerykańskiej interwencji wojskowej, cieszy się w tym kraju znacznie większą sympatią niż Bush i jego ekipa.
Premier Wielkiej Brytanii Gordon Brown w swoim wystąpieniu w Knesecie przestrzegł Iran przed kontynuowaniem programu jądrowego. Premier Brown nazwał groźby prezydenta Iranu Mahmuda Ahmadinejada dotyczące wymazania Izraela z mapy świata odrażającymi i ostrzegł Iran, że czeka go nie tylko dalsza izolacja, ale i zbiorowa riposta, jeśli nie zmieni swej postawy. Przypomniał, że Rada Bezpieczeństwa ONZ już 3-krotnie podjęła decyzję o nałożeniu na Iran sankcji za odmowę wstrzymania programu wzbogacania uranu i zapowiedział, że Londyn będzie w tej kwestii nieprzejednany. Tym bardziej, że zdaniem Gordona Browna pokój między Palestyńczykami i Izraelem jest w zasięgu ręki. Iran ma 2 możliwości, stwierdził Brown, zawiesić swój program i przyjąć oferty negocjacyjne Zachodu, albo skazać się na coraz większą izolację i doczekać się zbiorowej riposty. Przemówienie Browna w Knesecie jest pierwszym wystąpieniem szefa brytyjskiego rządu w parlamencie izraelskim. Spotkało się ono z zadowoleniem premiera Izraela Ehuda Olmerta, który podziękował szefowi brytyjskiego rządu za zajęcie zdecydowanego stanowiska wobec irańskiego programu nuklearnego. Równolegle amerykański sekretarz stanu Condoleezza Rice, udając się z wizytą do Emiratów Arabskich, również ostrzegła Teheran przed dalszym igraniem z ogniem i zagroziła następnymi karami. Sobotnie spotkanie w Genewie zakończyło się bez specjalnych osiągnięć. Iran ma 2 tygodnie na udzielenie odpowiedzi na ofertę grupy 5+1. Stany Zjednoczone, Rosja, Chiny, Francja, Wielka Brytania i Niemcy. Przewiduje ona utrzymanie w początkowym okresie wzbogacania uranu bez zaostrzania już nałożonych na Iran sankcji.
Dziennik RFI z Paryża dobiega końca, ale dorzućmy jeszcze w 2 słowach, że w Zimbabwe prezydent Robert Mugabe i szef opozycji Morgan Tsvangirai podpisali dziś porozumienie o podjęciu rokowań na temat przyszłości politycznej kraju, gdzie wejść miał dziś w życie banknot o nominale 100 miliardów dolarów, wart około 1 amerykańskiego dolara. Oraz że w Katmandu deputowani, którzy odrzucili kandydata maoistów, wybrali pierwszym prezydentem świeżo powstałej Republiki Nepalu Rama Barana Yadava, kandydata partii Kongresu. A teraz łączymy się z Awinionem, gdzie na festiwalu teatralnym przebywa nasza wysłanniczka Agnieszka Kumor.
Czekaliśmy, ale warto było. Mam dziś dla Państwa 2 niezwykle ciekawe propozycje teatralne, które przybyły na festiwal z daleka. Jedna z Argentyny, druga bliżej nas, z Luksemburga. W festiwalu IN w pawilonie parku wystawowego w Châteaublanc pod Awinionem zobaczyłam spektakl La Pesca, połów. Organizatorzy zachowali oryginalny tytuł. Autor i reżyser przedstawienia, Ricardo Bartis, mieszka i pracuje na co dzień w Buenos Aires, gdzie na początku lat 80. założył kompanię teatralną Sportivo Teatral. Zespół pracuje w podobnym baraku co tu w Awinionie, skupiając swe poszukiwania na improwizacjach wokół tematu odczłowieczenia współczesnego społeczeństwa zachodniego, a w szczególności społeczeństwa argentyńskiego. Sportivo Teatral to teatr krytyczny, zachęcający do dyskusji, budzący polemiki, ale i poetycki. To ważne miejsce w pejzażu teatralnym Buenos Aires. W Awinionie Ricardo Bartis gościł 2 razy. W 1999 roku Grzech, którego nie sposób nazwać, i w 2003 Tam, gdzie najbardziej boli. W La Pesca sytuacja wyjściowa jest dosyć dziwaczna i przez to intrygująca. 3 mężczyzn spotyka się w piwnicy budynku w starej dzielnicy miasta. To opuszczony klub wędkarski La Gesta Heroica z lat 70. Pod piwnicą płynie podziemna rzeka, która dzieli miasto na pół. W rzece nie ma już ryb, ale mieszkańcy, a z nimi nasi 3 bohaterowie, opowiadają sobie legendę o morskim potworze tytanie, który pożarł inne ryby i żyje w podziemnych czeluściach Buenos Aires. Niektórzy z najstarszych członków klubu widzieli go na własne oczy. Reprezentujący starsze pokolenie Don Attila i jego 2 młodsi przyjaciele rozkładają wędki, przygotowują sprzęt, wymieniają spostrzeżenia. W porwanym dialogu pełnym niedomówień i argentyńskich podtekstów odkrywamy marzenia i frustracje bohaterów, a przez nich ich współziomków. Wracamy do peronizmu, do czasów dyktatury, ale dowiadujemy się też, jak najlepiej całować. Gatunki ryb, demokracja i ostatnie przeboje radiowe mieszają się ze złością, okrucieństwem nawet i strachem przed śmiercią. Nieco ponad godzina spędzona z tymi 3 mężczyznami w zapyziałej piwnicy w brzuchu miasta dała nam więcej na temat złożoności natury ludzkiej, jej ciemnych, niekiedy jaśniejszych stron, niż długie, pokrętne wywody innych twórców. Niespodzianka czekała nas także w teatrze OFU. W Présence Pasteur zobaczyłam sztukę współczesnego autora fińskiego, Jari Jutinena. Jestem Adolf Eichmann, który z procesu autora ostatecznego rozwiązania uczynił farsę. Czy można śmiać się z Holokaustu? Pytanie jest źle postawione. Oczywiście nie, ale można obnażyć poprzez śmiech oprawców, którzy wyrośli ze zwykłych ludzi, sumiennie i bez zastanowienia wypełniających swoje obowiązki służbowe. Cóż może jednostka wobec machiny państwowej, pytali po wojnie w formie obrony. Reżyser Maria Lena Juncker ograniczyła działania aktorów do minimum. Jej spektakl graniczy z lekturą. Tym lepiej dochodzi do nas kąśliwy tekst. Hannah Arendt, relacjonująca proces Eichmanna w Jerozolimie, pisała o banalizacji zła w III Rzeszy. Jej uwagi są aktualne w dzisiejszym świecie. Z Awinionu dla sekcji polskiej RFI mówiła Agnieszka Kumor. Thank you.
A w naszym paryskim studiu zapraszam do mikrofonów kolejno Krzysztofa Rutkowskiego i Marka Brzezińskiego, którzy przedstawią Państwu przegląd dzisiejszej paryskiej prasy.
W poniedziałek zbiera się kongres, czyli francuski senat i zgromadzenie narodowe w Pałacu Wersalskim, by przegłosować zmiany w Konstytucji Piątej Republiki. Zmiany dotyczą funkcjonowania najważniejszych instytucji państwowych, uprawnień prezydenta, parlamentu oraz praw obywateli. Poprawki w Konstytucji muszą zostać przegłosowane przez 3/5 obecnych w Wersalu deputowanych i senatorów, czyli potrzeba 544 głosy. Większość poniedziałkowych gazet Libération, Le Figaro, Le Parisien poświęca kongresowi pierwsze strony swych wydań. Napięcie rośnie, głosowanie odbędzie się dopiero wieczorem i chociaż większość Francuzów, jak wynika z sondaży, opowiada się za przeprowadzeniem reform instytucjonalnych, to jednak francuska partia socjalistyczna grymasi i zapowiada, że będzie głosowała przeciw, więc wynik głosowania wcale nie jest pewny. Projekt reform przygotował prezydent Nicolas Sarkozy i ogromnie mu zależy, by zostały one przyjęte. Sarkozy ryzykuje cały swój autorytet, który mu jeszcze pozostał. To zgodnie podkreśla francuska prasa. Przypomnijmy, o jakie reformy instytucjonalne idzie. Pierwszy pakiet dotyczy uprawnień prezydenta. Prezydent będzie się mógł ubiegać o stanowisko głowy państwa tylko na 2 5-letnie kadencje. Do tej pory mógł kandydować 3-krotnie. Ponadto będzie mógł występować przed kongresem, czyli przed przedstawicielami połączonych izb parlamentu francuskiego, podobnie jak ma prawo to czynić prezydent Stanów Zjednoczonych, wygłaszający coroczne orędzie. Wystąpienie prezydenta nie może stać się przedmiotem głosowania. W wypadku poważnego kryzysu wyjątkowe uprawnienia prezydenta przewidywane przez konstytucję mają być bardziej precyzyjne. Prezydent nie będzie mógł udzielać kolektywnego prawa łaski, nie będzie prezydował obradom Najwyższej Rady Sądowniczej. Z kolei parlament dysponowałby prawem weta w stosunku do decyzji prezydenta dotyczących obsadzania najważniejszych stanowisk państwowych, o ile weto udałoby się przegłosować absolutną większością głosów, czyli 3/5 głosów jest potrzebnych. Prezydent musiałby informować parlament o wysłaniu wojsk francuskich za granicę i parlament musiałby wyrazić zgodę na interwencje wojskowe armii francuskiej poza granicami kraju, jeśli trwałyby one więcej niż 4 miesiące. Za każdym razem połowa sesji plenarnych parlamentu wyznaczana by była przez samych posłów, a druga połowa zależałaby od propozycji rządu. Opozycja miałaby prawo wyznaczać porządek obrad w parlamencie raz na miesiąc. Użycie artykułu Konstytucji 49.3 pozwalającego rządowi na przyjęcie ustaw bez głosowania w parlamencie byłoby znacznie ograniczone. Ten artykuł Konstytucji można by było stosować jedynie w sprawach budżetu państwa i ubezpieczeń społecznych i jedynie w wypadku jednej decyzji rządowej w czasie trwania jednej sesji plenarnej. Francuzi mieszkający za granicą byliby reprezentowani przez osobnych deputowanych do Zgromadzenia Narodowego i senatorów. Obywatele też dysponowaliby rozleglejszymi prawami. Każda kandydatura kolejnego państwa, które zamierza wstąpić do Unii Europejskiej, zostałaby poddana powszechnemu referendum, a zatem dalsze rozszerzenie Unii Europejskiej zależałoby od woli ludu. Ale mimo wszystko pewna furtka ominięcia referendum zostałaby otwarta. 3/5 senatorów i deputowanych dysponowałoby prawem wystąpienia do prezydenta, by poniechać referendum na rzecz decyzji parlamentu. Projekt zmian konstytucyjnych przewiduje powołanie stanowiska Rzecznika Praw Obywatelskich. Rzecznika mianowałby prezydenta. Każdy obywatel, który czuje się pokrzywdzony przez instytucje państwowe lub prywatne, miałby prawo zwrócić się do niego z zażaleniem. Języki regionalne zostałyby uznane za narodowe dziedzictwo francuskie. Ponadto konstytucja powinna zapewniać całkowite równouprawnienie kobiet w dostępie do wszystkich urzędów, profesji oraz funkcji. Ponadto poprawiona konstytucja zawierać ma osobny artykuł gwarantujący prawnie niezależność i pluralizm prasy. Oto najważniejsze projekty zmian proponowanych we francuskiej konstytucji przez prezydenta Nicolas Sarkozy'ego. Kiedy nad Wersalem wstanie we wtorek lipcowy świt, okna kryształowej sali balowej zaświecą być może odświętnym blaskiem.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Zawirowania wokół zmiany konstytucji francuskiej, polityka kandydata demokratów na prezydenta Stanów Zjednoczonych Obamy wobec Bliskiego Wschodu, Konflikt między hodowcami owiec a ekologami w sprawie wilków na południu Alp francuskich i między rybakami i ekologami to z jednej strony, a nafciarzami wierdzącymi dziury w pobliżu Lofotów to tematy, które przyciągnęły uwagę francuskiego dziennika Le Monde, piszącego także o jednym z aspektów papieskiej pielgrzymki do Australii na Światowe Dni Młodzieży. Dziennik zaznacza, że Benedykt XVI ponownie skrytykował społeczeństwo, w którym dominującą wartością stała się kultura materialna, kult przedmiotu i konsumpcji. W homilii w czasie nabożeństwa odprawianego na torze wyścigów konnych w Radwick i które kończyło papieskie spotkanie z młodzieżą, papież jeszcze raz wezwał do nadania nowego ducha wierze w społeczeństwie, w którym dobrobyt materialny wypiera pustkę duchową, stwarzając miejsce dla nieokreślonego lęku i ukrywanego w milczeniu braku nadziei. Papież wezwał młodych ludzi do budowy nowego świata, w którym życie jest witane z radością, jest szanowane i kochane, a nie traktowane jako zagrożenie i dlatego niszczone. Francuski dziennik podkreśla, że papież apelował do młodzieży, aby ta szerzyła na świecie Słowo Boże. Było to przyjęte ze zrozumieniem i z aprobatą przez młodych ludzi, którzy uważają, że takie wezwanie do aktywności współczesnego misjonarza jest zachętą do tego, aby wyjść z kręgu katolików i pójść w świat, szerząc wiarę. Przypominając, że w nabożeństwie zamiast oczekiwanych 500 000 osób wziął udział od 350 do 400 tysięcy, rektor katedry Notre Dame w Paryżu, biskup Jacquin, powiedział, że Australia ma niewielką populację i dlatego msza w Redwick była największym spotkaniem religijnym w dziejach tego kontynentu.
RFI, la radio du monde.
Euronet, RFI z Paryża. Katarzyna Zawicka.
Wobec systematycznego wzrostu cen żywności Komisja Europejska zaproponowała w ostatni piątek specjalny mechanizm finansowy w wysokości 1 miliarda euro, który miałby zostać wykorzystany na pomoc dla rolników z krajów rozwijających się. Dokładnie miałoby się to nazywać mechanizm szybkiego reagowania na gwałtowny wzrost cen w krajach rozwijających się. Fundusz ten, stanowiący uzupełnienie już istniejących środków na rozwój, a pochodzący z niewykorzystanych zasobów budżetowych Unii przeznaczonych na rolnictwo, byłby wykorzystywany przez 2 lata, w 2008 i 2009 roku. Wybór krajów, które miałyby zostać objęte tą dodatkową opieką, czyli tych najbardziej potrzebujących, odbywać by się miał na podstawie obiektywnych kryteriów. W tym celu wykorzystane zostaną informacje przekazane przez grupę zadaniową ONZ oraz organizacje międzynarodowe, głównie agendy ONZ, takie jak Organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw Wyżywienia i Rolnictwa, FAO, Światowy Program Żywnościowy, Bank Światowy i Międzynarodowy Fundusz Walutowy, uzupełniane informacjami dotyczącymi poszczególnych krajów. Kryteriami, według których wyłonione zostaną te spośród najbiedniejszych państw, które otrzymają pomoc, będą m.in. stopień uzależnienia od importu żywności, inflacja cen żywności oraz podatność na zagrożenia społeczne i podatkowe. Uwzględnione zostaną także inne krajowe źródła finansowania pochodzące ze wspólnoty donatorów, jak i potencjał danego kraju do zwiększenia produkcji rolnej. Fundusze pochodzące z unijnego mechanizmu wykorzystywane byłyby przede wszystkim na zwiększenie podaży, szersze udostępnienie środków produkcyjnych w rolnictwie, takich jak nawozy i ziarno siewne, oraz do produkcji środków sieci bezpieczeństwa pozwalających na zwiększenie zdolności produkcyjnej w rolnictwie. Fundusze wypłacane byłyby za pośrednictwem organizacji regionalnych. Wniosek Komisji Europejskiej musi zostać zatwierdzony przez Radę i Parlament. Komisja ma nadzieję, że do listopada dojdą one do porozumienia, aby pieniądze niewykorzystane w 2008 roku nie przepadły. Wzrost podaży jest nieodzownym elementem walki ze wzrostem cen żywności. Komisarz do spraw rolnictwa i rozwoju obszarów miejskich, Marianne Fischer-Boel, zauważyła, że bardzo ważne jest dostarczenie rolnikom z krajów rozwijających się narzędzi i środków, dzięki którym będą mogli, przynajmniej w pewnym stopniu, rozwiązać sami własne problemy. Wspieranie inwestycji, poprawa produktywności to najlepsze sposoby wydobycia społeczności wiejskich z ubóstwa. Światowy Program Żywnościowy prowadzi również swoją akcję pomocy dla najbardziej dotkniętych ostatnim kryzysem. Posłuchajmy, co na ten temat mówi korespondent RFI z Gwinei.
Dokładnie 600 tysięcy słabych, bezbronnych ludzi skorzysta z tej nadzwyczajnej pomocy przyznanej przez Światowy Program Żywnościowy. W tym trudnym okresie 20 tysięcy ton produktów żywnościowych zostanie rozdzielonych, aby ulżyć rodzinom. W momencie, kiedy ceny podstawowych produktów żywnościowych gwałtownie skaczą w górę na rynkach lokalnych i zdecydowanie obciążają budżet rodzinny. Poza tą pomocą zasadniczą, ONZ-owska organizacja organizacja dostarczy także pomocy żywnościowej za pośrednictwom ośrodków zdrowia 25 tysiącom dzieci poniżej 5 roku życia i kobietom ciężarnym i karmiącym. Udzielając wywiadu RFI, przedstawiciel Światowego Programu Żywnościowego powiedział, że ta nadzwyczajna pomoc jest tylko jedną z odpowiedzi na gwałtowny wzrost cen produktów żywnościowych. Aby przeprowadzić tę operację, Światowy Program Żywnościowy działa we współpracy z organizacjami pozarządowymi, lokalnymi i międzynarodowymi, takimi jak Caritas i Action contre la faim.
Le PAM s'appuie sur des organisations non gouvernementales locales et internationales, dont Caritas et Action contre la faim.
RFI, la radio du monde.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
I love Paris in the springtime.
Notatnik paryski. Zobaczył i spisał Marek Brzeziński.
Spojrzenia na gospodarkę. Piotr Błoński.
Magazyn popularno-naukowy Eureka pod redakcją Piotra Rosochowicza.
Kilka minut o filmie francuskim. Anna Rzeczycka.
Zgodnie z tradycją na początku roku odbywają się noworoczne spotkania prezydenta republiki.
Dziś wybierzemy się na spotkanie z wiatrakami w okolice Bordeaux.
W roku 1393 rozegrały się w paryskich włościach Świętego Pola.
W Paryżu ukazał się 158 numer zeszytów historycznych. Sięgnijmy więc po ten kolejny tom.
Nasz adres internetowy to www.rfi.fr/po polsku.
RFI.
RFI.
Radio Świata.
A Radio Mundial.
RFI. La Radio du Monde. Felieton ekonomiczny. Piotr Błoński.
Na otwarciu formalnych obrad posiedzenia ministerialnego Światowej Organizacji Handlu, WTO, Unia Europejska wystąpiła ze spektakularną i nieoczekiwaną propozycją obniżenia ceł importowych nie o 54%, lecz o 60%. Komisarz europejski Peter Mandelson uczynił to w celu uprzedzenia ataków przeciwników zarzucających Europie niewystarczające ustępstwa. Spotkanie, które rozpoczęło się dziś w Genewie, przedstawia się jako spotkanie ostatniej szansy dla negocjacji, dla których główną stawką jest liberalizacja światowego handlu towarami rolnymi. Negocjacje te, zwane cyklem Doha, ciągną się od 1991 roku i należą do najbardziej skomplikowanych przedsięwzięć międzynarodowych, jakie kiedykolwiek ludziom przyszły do głowy. Ewentualne porozumienie musi zostać zatwierdzone jednomyślnie przez 152 kraje członkowskie, z których każde ma nieco odmienne interesy. Te zaś, które mają w danej dziedzinie interes wspólny, łączą się w grupy nacisku. Takich grup nacisku skupiających wokół danego problemu od kilku do kilkudziesięciu państw, AFP dolicza się 12. Nie licząc Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej, których ciężar ekonomiczny jest tak wielki, że same mogą walczyć o swoje, wcale zresztą niewspólne interesy. Posiedzenie ministerialne WTO w Genewie skupia ministrów z 35 państw. Pozostałe reprezentowane są przez ambasadorów. W głównym sporze dotyczącym warunków handlu międzynarodowego towarami rolnymi chodzi o obniżenie lub zniesienie ceł na import tych towarów oraz dotacji do ich produkcji. W największym uproszczeniu chodzi zatem o zniesienie barier importowych przez kraje rozwinięte, np. USA i Unię Europejską, a także radykalne zmniejszenie przez nie dotacji do produkcji i eksportu. Na czym skorzystałyby kraje produkujące żywność bez takich dotacji. Głównie ta 20 państw, które skupiły się w tzw. grupie Cairns, na czele z Brazylią, Argentyną i Australią. Popierają ją globalnie kraje ubogie importujące żywność, wychodząc z założenia, że liberalizacja doprowadzi do jej potanienia, a z drugiej strony kraje rozwijające się z myślą o możliwości zwiększenia eksportu. Ale istnieje też grupa czterech krajów afrykańskich, zwana Cotton Four, żądająca zniesienia przez USA dotacji do produkcji bawełny, grupa krajów najuboższych z Afryki, Karaibów i Pacyfiku, inne grupy żądające zniesienia ceł importowych na banany, na produkty tropikalne, na produkty specyficzne. i jeszcze inne, które bronią swego rolnictwa przed liberalizacją argumentami o jego kulturowej czy ekologicznej funkcji. Taką grupę stworzyły kraje tak różne, jak m.in. Japonia, Izrael, Islandia i Liechtenstein. Dodajmy, że zgodnie z regułami WTO ułatwienie przyznane jednemu z krajów przysługuje w zasadzie wszystkim innym, to też każde najmniejsze ustępstwo musi być analizowane w kontekście relacji wszystkich z wszystkimi. Na ewentualne odstępstwo od tej zasady zgoda musi być jednomyślna. Kraje rozwinięte, będące zarazem rolniczymi mocarstwami, jak USA i Europa, skłonne są wyrazić zgodę na obniżenie stawek importowych na żywność, ale w zamian za zniesienie przez inne kraje barier celnych dla produktów przemysłowych i usług. Przedstawicielka Waszyngtonu, Susan Schwab, podkreślała, że kluczową sprawą jest właśnie liberalizacja handlu. Toteż USA gotowe są do ustępstw w kwestii tych dotacji, które, jak mówiła, najbardziej hamują wolną wymianę. W tym samym duchu wypowiadał się komisarz Peter Mandelson. Poprzez swoją inicjatywę, wspomniane obniżenie o 60% stawek importowych, podjął on spore ryzyko, bo niektóre państwa Unii Europejskiej, jak Francja czy Irlandia, nawet poprzednią propozycję 54% uważały za zbyt bolesne ustępstwo. To też podkreślał on, że niektóre kraje rozwijające się muszą w zamian pogodzić się z koniecznością znaczącego obniżenia importowych stawek celnych na produkty przemysłowe i z realnym otwarciem swoich rynków. Brazylijski minister spraw zagranicznych Celso Amorim, który odgrywa wiodącą rolę w łonie grupy Cairns, nie daje się jednak zbić z tropu tymi argumentami i odgraża się, że w razie fiaska obecnych negocjacji jego kraj wynegocjuje za 4 lata korzystniejsze porozumienie. Światowa opinia publiczna, mówi on, ewoluuje na korzyść krajów rozwijających się i szerzy się przekonanie, że kraje bogate żądają od pozostałych zbyt wielu ofiar za zbyt małe ustępstwa. Negocjacje dotyczące towarów rolnych mają zająć 3 do 4 dni. W zależności od postępów rozmów w tzw. zielonym pokoju, czyli rozmów w podgrupach pod przewodnictwem dyrektora generalnego WTO Pascala Lemy, dopiero w następnych dniach mowa będzie o pozostałych sektorach handlu.
RFI, la radio du monde.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża. Stadiony, boiska, stoki narciarskie i tenisowe korty, Tour de France, Roland Garros, francuska pierwsza liga. Sport oczyma Marka Brzezińskiego.
Jad żmij, tak określił środki dopingujące znalezione w walizce w pokoju hotelowym Ricardo Rico, zwanym Kobrą, prokurator Fua, w miasteczku w Pirenejach, znanym dzięki barwnej postaci hrabiego Gastona Febusa, który żył w latach 1331-1391. Hrabia był mecenasem sztuki. Sam poeta otaczał się trubadurami, co w tej części obecnej Francji, w której królował język oksytański, nikogo nie dziwiło. Wszak na dworze Alienor, czyli Eleonory, żony najpierw nudnego i ascetycznego króla Francji, potem zaś władcy Anglii, śpiewa o miłości z równym upodobaniem, jak walczono na miecze. Hrabia Gaston Febus, znany dzięki swemu traktatowi o polowaniu, był człowiekiem porywczym i bezwzględnym, gdy w grę wchodziła polityka. Bez zmrużenia oka w porywie gniewu zasztyletował syna jedynaka. Tamże to w owym Fua nad brzegiem rzeki Ariège rozegrał się kolejny akt równie brutalnej walki organizatorów Tour de France z dopingiem, z jadem żmii. Tegoroczny wyścig 95 już z kolei odbywa się na kilku poziomach. Sportowym, owszem, nie ma faworyta, bo albo się wycofali po upadkach, jak Kolumbijczyk Mauricio Soler z ekipy Battle World, czy Christophe Moreau, wielka nadzieja Francuzów na powtórzenie sukcesu, którego smaku kosztowali po raz ostatni 23 lata temu dzięki Bernardowi Inu, albo ich wycięto w pień przed startem w imię nadgorliwości oczyszczaczy sportu z jego brudnej fizjonomii. Jak Thomas Bunena z Quick Step, zwycięzcy klasyka Paryż-Roubaix, albo jak Ricardo Rico z Sonia Duval złapano ich na braniu niedozwolonych środków dopingujących. Kydell Evans, drugi na mecie w ubiegłym roku w Tour de France, jedzie sam, bo jego ekipa z Lance Lotto zachowuje się tak, jakby chciała zapracować na swoją nazwę. Cisza i loteria, czyli co? Ano, Francuzi na trasie szarpią jak szaleni, inne nacje wygrywają na metach i na tym kończy się sportowy rozdział Tour de France. Drugi to sprawa owej żmii. Jedna z francuskich gazet napisała, że po złapaniu na gorącym uczynku Ricardo Rico wielka pętla stała się cyrkiem na kółkach. Bardzo przepraszam, ale czy od początku nim nie była? Oto Tourmalet, serce Pirenejów. Dzisiaj stacja narciarska, 100 lat temu oganiały się tutaj niedźwiedzie, 2115 metrów. W 1909 roku twórca Tour de France, Henri de Grange, szukając wciąż nowych wyzwań i atrakcji, trafił w te owym czasie niedostępne rejony Pirenejów. Wiodła tędy Orla Perć. Ale na rowerze dało się przejechać. Decyzja zapadła. Szlakiem górskich kóz ruszyli kolarze. W 1913 roku na czele jechał Eugène Christophe. Miał 20 minut przewagi nad rywalami. Pękły widełki. Rower zapakował na plecy. Podszedł 8 kilometrów po Tourmalet, zszedł kolejnych kilka kilometrów do najbliższej wsi Saint-Marie-de-Campan, obudził kowala i ubłagał go, aby ten rozpalił palenisko. Widełki musiał wykryć sam, bo nikt nie miał prawa udzielać pomocy technicznej kolarzowi. Na mecie w Paryżu był siódmy ze stratą ponad 14 godzin. No i dojechał, tylko mu po drodze sędziowie oświadczyli, że go zdyskwalifikują, bo naprawę trzeba wykonać tylko własnymi rękoma, a on nie był tego w stanie zrobić. Jedną trzymał widełki, drugą walił młotem, a miechem musiał ktoś inny rozmuchiwać ogień. Zmienia się kolarstwo, zmieniają się formy oszustwa. Jedno w sporcie pozostaje bez zmian. Chęć ograniczenia rywalizacji tylko do ideałów ojca Igrzysk Olimpijskich. Chodzi o to, aby było szybciej, dalej, wyżej, ale bez pomocy z zewnątrz, także farmakologii. A może tak jak chce tego piekielny Piotruś Narciarstwo Alpejskiego Body Miller, który powiada, dać im ćpać. W końcu to są dorośli ludzie. Ricardo Rico na koksie to wielki cios dla kolarstwa. Cobra jest młody, był drugi w Giro d'Italia. Wygrał w fantastycznym stylu dwa etapy w Tour de France w stacjach narciarskich Auvergne i w Pirenejach. Miał być wzorem dla młodzieży siadającej na rower z kolarskimi ambicjami, a teraz zostało z tych marzeń tylko wyleniałe futro. Druga odsłona to sytuacja kolarstwa na świecie. W dniu pierwszej przerwy w Tour de France zebrali się szefowie 17 grup mających licencję Pro Tour. Wszyscy zapowiedzieli, że w przyszłym roku o licencję starać się nie będą. Wrak Pro Tour z hukiem runął o bruk w Po. Jedna jedyna drużyna, która nie brała udziału w spotkaniu w Po, Astana, nie została dopuszczona do Tour de France, bo za bardzo była umoczona w aferach dopingowych. Wyścigi Pro Tour zostały zorganizowane przez Międzynarodową Unię Kolarską na wzór narciarskiego Pucharu Świata. Określony kalendarz imprez, przejrzyście zdefiniowane zasady, uczestnictwo najlepszych kucieszy, kibiców i sponsorów łożących na to tony dolarów i euro. Tyle tylko, że Pucharem Świata w narciarstwie zarządza FIS, Międzynarodowa Federacja Narciarska, która nie ma takich konkurentów jak Unia Kolarska. Pro Tour od początku był przyjmowany boczeniem się ze strony organizatorów Tour de France. Wielka pętla w tym roku wypadła z kalendarza Międzynarodowej Unii Kolarskiej. Iskrzyło w sprawie kryteriów określających, co jest dozwolone, a co już jest dopingiem. Do Tour de France dołączyły Giro d'Italia i Vuelta d'Espagna. I tak oto schizma stała się faktem. Oczywiście za tym wszystkim kryją się niesłychane pieniądze i dążenia do tego, aby zrzucić z siebie jarzmo jakichkolwiek przepisów. Tour de France chce się rządzić swoimi własnymi francuskimi regułami. Trzecia odsłona Tour de France to Francja. Jest to w końcu wyścig dookoła Francji, a nie dookoła strzykawki. I to chyba chodzi o te średniowieczne zamki, na których jak fła wciąż widać rycerzy, konno lub pieszych, w zborach skrzących się w słońcu, o stare klasztory ze śpiewami gregoriańskimi, wulkany Auvergne, o winnice, o kuchnię, o kulturę. To jest właściwie prawdziwy Tour de France, wyścig dookoła Francji.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Maciej Morawski, urodzony w 1929 roku w Jurkowie, ponad pół wieku spędził w Paryżu. Podobnie jak jego ojciec, ambasador Kajetan Morawski, wybitny dyplomata i pisarz, Maciej Morawski od lat pracuje na rzecz zbliżenia polsko-francuskiego. Jest postacią legendarną polskiej emigracji politycznej w Paryżu. Działał najpierw w Międzynarodówce Młodych Chrześcijan Demokratów, później był wieloletnim korespondentem Radia Wolna Europa w Paryżu oraz bliskim współpracownikiem paryskiej kultury i wielu innych polskich i francuskich instytucji, takich jak Biblioteka Polska w Paryżu, Polski Dom Spokojnej Starości w Lili-en-Val czy francuskie ruchy federacyjne. Ukazała się w Polsce książka Teresy Masłowskiej poświęcona Morawskiemu pod tytułem Łącznik z Paryża. Wydał tę książkę Instytut im. Generała Stefana Grota-Roweckiego w Lesznie w 2007 roku. Z Maciejem Morawskim rozmawia Wojciech Sikora.
Jest pan we Francji już od ponad pół wieku. Kiedy i jak zaczął się pana związek z Francją?
Proszę pana, do Paryża przyjechałem na początku listopada 1946 roku. Miałem od 6 tygodni 17 lat. Przyjechałem z matką, jako że według ówczesnych pojęć byłem nieletni. Byłem dopisany do paszportu matki. Podróżowaliśmy pociągiem w wygodnym wagon lit. W przedziale obok nas jechała także z Warszawy do Paryża, paląca papieros za papierosem Gniewa Rudnicka-Wołosiewicz. Od kwietnia 1946 roku dziennikarz sekcji polskiej Radia Francuskiego. później czołowa dziennikarka tej sekcji, no i kluczowa postać polskiego życia towarzyskiego w Paryżu. Wracała ona z krótkich odwiedzin od ojca w Polsce. Na Carte de l'Est nikt na nas nie czekał. Zaszło jakieś nieporozumienie co do daty naszego przyjazdu. Gniewa pomogła nam złapać taksówkę. Udaliśmy się na Rue Saint-Didier do mieszkania Kazimierza Bycielskiego, naszego krewnego i współpracownika mego ojca. Po jakimś czasie przyjechał ojciec, zabrał nas do Chaville pod Paryżem, gdzie wówczas wynajmował dużą, piękną willę. Ojciec miał Chevroleta i szofera w mundurze polskich sił zbrojnych na zachodzie.
Pana ojciec, Kajetan Morawski, był w tamtych latach ambasadorem RP przy rządzie generała de Gaulle'a w Paryżu.
Już wtedy nie był oficjalnie uznawanym ambasadorem, był ambasadorem oficjalnie uznawanym do początku lipca 1945 roku. Był zresztą pierwszym ambasadorem akredytowanym przy rządzie wolnej Francji w 1943 roku w Algierze, ale w lipcu 1945 roku Francja uznała rząd warszawski, rząd jedności narodowej, który powstał w Warszawie, rząd z udziałem Mikołajczyka wtedy, no i mój ojciec został w Paryżu jako taki ambasador półoficjalny, właśnie przedstawiciel rządu polskiego w Londynie. Na polecenie de Gaulle'a do śmierci zachowano mu status dyplomatyczny, papiery dyplomatyczne ad personam.
Wróćmy jednak do listopada 1946 roku.
Otóż w Chaville na wiadomość o naszym przyjeździe zjawiło się bardzo wielu rodaków. Jasne, pytali o sytuację w kraju. Aż zaroiło się w Chaville od polskich polityków, wojskowych i tak dalej, nawet literatów. Nie pamiętam dat. Ale pewnego dnia w Chaville, gdy kosiłem tam trawę, nagle zjawił się Józef Czapski. Jeszcze w mundurze majora armii Andersa. Z miejsca wywiązała się długogodzinna rozmowa, której echa można znaleźć w korespondencji Józia z Gierojciem.
To może ja przeczytam fragment korespondencji Józefa Czapskiego do Jerzego Giedroycia. Cytuję. Miałem niedawno spotkanie z jednym młodzikiem z kraju, 17-letnim, które zrobiło na mnie wrażenie rewelacyjne. To był pierwszy człowiek z Polski, w którym wyczułem zupełnie nowe podejście do zagadnień, zupełny brak naszych urazów i zrozumiałem, że w jakikolwiek sposób, ale z tymi ludźmi trzeba iść. I jeszcze dalej w tym samym liście. A teraz się zupełnie zastrzelę, pisze Czapski do Giedroycia. Ten genialny młodzieniec jest synem człowieka tak genialnego jak Kajtuś. Kiedy powiedziałem Kajtusiowi, że jestem zupełnie zafrapowany inteligencją jego syna, poczłapał zębami i powiedział: za poważny, to jest właśnie bieda. Starzy są za mało poważni, a młodzi za nadto.
Dodam, że jadąc na zachód, miałem nadzieję, że po studiach wrócę do Polski. Pamiętam, że w pewnym momencie zjawił się u nas w Chaville ówczesny dyrektor departamentu w warszawskim MSZ-cie, przedwojenny przyjaciel mego ojca, Tadeusz Szromecki. Wielki zresztą pedagog, przed wojną pracował w MSZ-cie, był przy dyrektorze Drymerze specem od formacji młodych MSZ-owców. Otóż Szromecki wówczas tłumaczył mnie i ojcu, że po studiach w Paryżu załatwił im pracę w MSZ-cie w Warszawie. Ojciec mój ostrzegał Chromeckiego. Mówił: uważaj, Tadeuszu, to mrzonki. Jesteś naiwnym optymistą. Stalin to psychopata. Lada dzień wprowadzi w Polsce terror. Podobny punkt widzenia reprezentował Józef Czapski. Mieli rację. Jakiś czas później, nie znam dokładnych dat, Chromecki wylądował na 8 lat w więzieniu. Po wyjściu z tego więzienia popełnił samobójstwo. Już pod koniec, czy w połowie roku 1948 nasi krajowi przyjaciele zaczęli nam nadsyłać wiadomości: nie wracajcie. Sytuacja jest gorsza, sprawy wchodzą na zły tor. Jakoś polski NEP załamuje się. Tutaj, gdy mowa o powrotach, to dodam tylko, że w roku 1945 wysoko postawione francuskie osobistości namawiały mego ojca do tego, by wykazał realizm, jak mówiły, i dogadał się z Warszawą. Słynna jest ówczesna odpowiedź ojca, który powiedział im: wolę iść za przykładem wolnych Francuzów, niż słuchać ich rad. Świadomość, że w Polsce rozszarł się najstraszniejszy stalinowski totalitaryzm, źle wpłynęła na me samopoczucie. Od wojny, od trwałych wydarzeń w Warszawie na początku sierpnia 1944 roku cierpiałem na pewne, jakby to powiedzieć, newrozy, okresy panicznego strachu, który powodował to, że chwilami obawiałem się przejść przez most. Dziwne to zjawisko, ale psycholog mi mówił, że to jest dostatkowo częsta reakcja. W latach 49-52 te newrozy się spotęgowały. Leczenie psychiczne nie bardzo pomagało. Studiowałem w Paryżu, równocześnie stałem się bywalcem Saint-Germain-des-Prés. Podtrzymywali mnie na duchu Józio Czapski i pan Jerzy Giedroyć. Chodziłem z nimi na ciekawe spotkania w Librairie des Amitiés Françaises. Poznałem dzięki nim szereg bardzo ciekawych ludzi, na przykład pisarza włoskiego Curzio Malaparte, pisarza francuskiego Juliana Greena, słynnego francuskiego publicystę Roberta de Saint-Jean, młodego francuskiego pisarza Jean Edernalier, słynną Comtesse Pastret, Misię Godebską, Oborona Herberta, Jamesa Barhama, który podarował mi swą książkę pod proroczym tytułem Nadchodząca klęska komunizmu. Także dziennikarza angielskiego Darcy Gilly, w którego mieszkaniu kiedyś pomagałem Józiowi Czapskiemu deponować archiwa. Był to okres, gdy dość bezkarnie operowały tu komunistyczne bojówki. Józiowi zagrażał napad.
Ja sobie przypominam taką stronę bodajże z L'Humanité, gdzie było zdjęcie Hotel Lambert, w którym mieszkał Józef Czapski wraz z placówką likwidacyjną drugiego korpusu i tam było zaznaczone okno, gdzie mieszkają ci właśnie bandyci od Andersa. To były te czasy.
Używano wtedy określenia polscy zdrajcy i bandyci spod znaku Andersa. W roku 53 za radą Józia złożyłem podanie i uzyskałem stypendium w Kolegium Wolnej Europy w Strasburgu. To powstało w dużej mierze z inicjatywy paryskiej kultury. Miało formować, brzmiało to dumnie, przyszłe elity Europy Środkowo-Wschodniej. Mieszkając w kolegium w Château-Pourtalès w Robertsau, studiowałem na Instytucie Wyższych Studiów Europejskich Uniwersytetu Strasburskiego. Napisałem pracę o stachanowizmie w PRL. Miałem później udać się na studia doktoranckie do USA, stać się politologiem. W roku 54 w ostatniej chwili powiedziano mi, że stypendium doktoranckiego nie dostanę. Władze kolegium ostrzeżono, że jestem homoseksualistą i że w kościele byłem groźnym komunistą. Przypominam, że wówczas w kościele miałem 15 lat. Szef kolegium John Pereni radził memu ojcu, by przez swe kontakty w Waszyngtonie sprawę wyjaśnił, załatwił. Nie chciałem. Wziąłem pracę w Paryżu, w banku u bardzo miłych Francuzów. No i szybko poznałem Stanisława Gebharta i włączyłem się do działalności młodzieży polsko-chadeckiej. A co do tych donosów na mnie, to w kilka lat później jeden z szefów Free Europe powiedział mi, na pana doniósł ktoś, kto zapewne był agentem, czy jest agentem bloku wschodniego. Dodał wtedy, epoka McCarthy'ego i polowania na czarownicę skończyła się. Ale na Boga i się pan sprawą nie zajmuje. My to wszystko jeszcze badamy. Zacząłem współpracować z Hadekami, którzy wówczas mieli swoje biuro na Rue Pont de Lodi w Paryżu. Po Janie Kułakowskim zostałem prezesem Zjednoczenia Polskiej Młodzieży Chrześcijańsko-Społecznej, czyli Polskiej Sekcji Międzynarodówki Młodych Chrześcijańskich Demokratów. Sekretarzami generalnymi tej potężnej międzynarodówki byli kolejno dwaj Polacy, Edward Bobrowski i Stanisław Gebhardt. Edward Bobrowski następnie został korespondentem Le Figaro w Moskwie. Później ponoć zmienił orientację polityczną, związał się z francuską lewicą, opuścił Paryż. Absolutnie straciłem go z oczu. Gebhardt natomiast do dziś jest ze mną w kontakcie. Obecnie mieszka we Wrocławiu, zawsze utrzymywał też bliski kontakt z innymi byłymi działaczami międzynarodówki młodych chrześcijańskich demokratów, na przykład z Helmutem Kohlem, który z nami właśnie pracował, który bywał na Rue de Pont de Lodi. Gebhardt w moim odczuciu jeden z najwybitniejszych polskich emigracyjnych polityków, niestety ma zdrowie nadszarpnięte długim pobytem jako kilkunastoletni chłopiec w nazistowskich obozach koncentracyjnych. Miewał poważne problemy związane z tym. Gephardt odegrał naprawdę kolosalną rolę w rozbudowie międzynarodówki młodych chrześcijańskich demokratów. Jeździł po całym świecie, współpracował z innymi młodymi wówczas działaczami, takimi jak Włosi Franco Nobili czy Angelo Bernasola, czy też jak Niemiec Helmut Kohl. Rzecz jasna, współpracowali z nami także działacze francuskiego chadeckiego ruchu MRP, działacze młodzieżowi ruchu MRP oraz cały szereg innych francuskich organizacji. Po 1956 roku zacieśniliśmy współpracę ze słynnym jezuitą ojcem Charlesem Huvem, przyjacielem Roberta Schumana i doradcą organizacji o nazwie La Conférence Olivain. Organizacja ta skupiała głównie uczniów słynnej paryskiej szkoły nauk politycznych. Conférence Olivain organizowała obozy letnie na wyspie Port-Cros na Morzu Śródziemnym koło Toulonu. Gephardt uzyskał od Amerykanów funduszy na zapraszanie na nowe uniwersytety letnie, także i na inne wycieczki na zachód grup młodzieży z Kików polskich, głównie z Kiku Warszawskiego. Zwykle pilotowali te wyprawy wyrobieni działacze Kiku, tacy jak na przykład dr Felek Sawicki i inni. Debaty i dyskusje z Francuzami właśnie tam na Port-Cros były niezwykle ciekawe. Pamiętam wielu wybitnych młodych Polaków, którzy brylowali w tych dyskusjach. Pamiętam na przykład Jurka Makarczyka, obecnie sędziego w Trybunale Unii Europejskiej w Luksemburgu, czy też Jasia Dowgiałę, przed kilku laty, teraz ostatnio ambasadora RP w Izraelu. Równocześnie organizowaliśmy w Paryżu nieformalny klub dla młodych przyjezdnych z Polski. Od tak po prostu wynajęliśmy na moje nazwisko lokal, najprzód dawną pracownię Styki na 15 Avenue Beaucourt, później jakieś inne mieszkanie na Rue Le Courbe. Pieniądze szły na moje konto, pochodziły od Amerykanów. Klubami, przez które przewinęły się dziesiątki, czy setki, czy nawet może tysiące młodych przyjezdnych z Polski, kierowały kolejno Irena Gephardt, ówczesna żona Gephardta, a później Maja Świeżaska, córka słynnego profesora filozofa. W klubach młodzi z kraju dostawali kanapki, herbatę oraz niezależną imigracyjną pracę, na przykład paryską kulturę i wydawnictwa Instytutu Literackiego. Jak powiedziałem, owe kluby miały charakter nieformalny. Od po prostu taki prywatny lokal, gdzie każdy mógł przyjść, pogadać, spotkać się, spotkać rodaków. Kluby te nie robiły żadnej reklamy. Młodzi dowiadywali się o ich istnieniu jedni od drugich. Z czasem zastąpiły duszpasterstwo akademickie kierowane przez ojca Platyna Galińskiego, Benedyktyna Styńca. Ale ja już wtedy przestałem się tym zajmować.
Drugi odcinek rozmowy Wojciecha Sikory z Maciejem Morawskim usłyszą Państwo jutro, we wtorek, 22 lipca. Zapraszamy.
France Internationale.
Eureka. Pod redakcją Piotra Rosochowicza.
Od 1 maja można znowu zabijać w RPA słonie. Władze Republiki Południowej Afryki podjęły taką decyzję w lutym po tym, jak okazało się, że liczba słoni w ciągu ostatnich 13 lat zakazu polowania na nie wzrosła w tym kraju z 8 tysięcy do 18 tysięcy. A to już o dużo za dużo. Słonie zaczęły wyrządzać ekologiczne szkody. Południowoafrykański minister do spraw środowiska, Martinus von Schalkwyk, twierdzi, że posunięcie to jest konieczne i że było ono ostatecznością. Przedtem próbowano innych, mniej drastycznych środków eliminacji tych zwierząt, ale nie dały one oczekiwanych rezultatów. Zresztą i obecny odstrzał słoni obwarowany jest wieloma bardzo drastycznymi warunkami. Władze południowoafrykańskie zezwalają na odstrzał jedynie w przypadku, gdy ewentualne zastosowanie wobec słoni środków antykoncepcyjnych nie da żadnego rezultatu. Francuscy uczeni uważają, że tego rodzaju antykoncepcja to po prostu zbyt duży wydatek dla państwa. Organizacja o nazwie South African National Parks, SANP, zarządzająca liczbą słoni w krajowych parkach narodowych, jeszcze nie podjęła w tej sprawie ostatecznej decyzji. Być może zdecyduje się na ten niesłychanie kosztowny krok sterylizacji zwierząt i ich populacja zacznie spadać. Musimy być tu bardzo ostrożni, twierdzi rzeczniczka SANP Wanda Mikulczulwa. Obrońcy praw zwierząt są oburzeni. Likwidacja słoni ma być dokonywana przez strzelców wyborowych, którzy mają zabijać zwierzę jednym strzałem w głowę z pokładu lecącego nad stadem helikoptera. Wystrzelane mają być całe rodziny lub grupy słoni, choć na chwilę odłączające się od stada. Wszystko to po to, twierdzą władze RPA, aby uniknąć ewentualnego stresu dla innych zwierząt ze stada. Michelle Pickover z organizacji o nazwie Animal Rights Africa twierdzi, że samo stwierdzenie, że słonie będzie się wybijać masowo, niegodne jest człowieka. Zapowiada, że organizacja zwróci się do wymiaru sprawiedliwości. Jej zdaniem wybijanie słoni to przecież ostateczność i nie powinno do niej dojść, gdyby władze południowoafrykańskie podjęły odpowiednie środki zapobiegawcze odpowiednio wcześnie. Animal Rights Africa zamierza podjąć zakrojoną na szeroką skalę akcję, aby turyści bojkotowali RPA. Ma to nabrać szczególnego znaczenia w 2010 roku podczas najbliższych mistrzostw świata w piłce nożnej, których organizacja przyznana została Pretorii. Amerykańska Organizacja Ochrony Zwierząt, Conservation International, powiadomiła o odkryciu w Brazylii 10 nowych gatunków zwierząt. Znajdują się wśród nich beznogie jaszczurki z gatunku Bachia i miniaturowe dzięcioły zielone, Picumnus. Odkrycia dokonano w regionie Cerrado, któremu grozi zagłada z powodu wyrąbywania tam lasów i przeznaczania uzyskanych w ten sposób terenów pod ziemie uprawne. Tymczasem, jak widać, bioróżnorodność w tym regionie jest bardzo bogata. Oprócz wspomnianych zwierząt odkryto także ropuchę rogatą, trójpasmowego pancernika i ptaka o nazwie tracz długodzioby. Odkryć dokonano podczas trwającej miesiąc ekspedycji w lasy otaczające stację naukową Serra Geral do Tocantinos.
RFI.
Zakopanem. 105,2 UKF.
To już wszystko z naszej dzisiejszej audycji z Paryża. W imieniu całej redakcji za uwagę dziękuję Państwu pięknie. Stefan Giger. Zapraszamy na następne spotkanie z RFI jutro o tej samej porze. Do usłyszenia.
Avenue du Président Kennedy, 75016, Paryż, Francja. Telefon +33 1 56 40 30 64. Mail sekcja.polska@rfi.fr.